Kochani, wyobraźmy sobie noc. Noc, w której czuć, że coś ma ważnego się wydarzyć. Pośród tej nocy widać też grupę pewnych ludzi, którzy stoją, a w ich rękach jest lampa. Jest, można powiedzieć, cicho, jest spokojnie, jest niezwykle. Ale w tej ciszy, w tym spokoju jakby wszystko się zatrzymało. Jakby czas stanął w miejscu. Ale w tej ciszy czuć pewne napięcie. Napięcie związane z oczekiwaniem. Ci ludzie czekają na ważne wydarzenie, czekają na kogoś, kto przybędzie. Jest to uroczystość zaślubin i ma przybyć oblubieniec. Mimo, że czas upływa, wszyscy są na miejscu, wszyscy mają lampy, wszyscy są odświętnie ubrani, wszyscy czekają na to samo. Patrząc na nich, można powiedzieć, że wszyscy są tacy sami. A jednak tak bardzo różnią się między sobą. Tej różnicy nie widać od razu, ale mimo to ta różnica jest. Jeszcze nie teraz, ale przyjdzie moment, że ta różnica zostanie ujawniona. Czas, w którym wszystko zostanie, stanie się jasne, to czas, w którym drzwi zostaną zamknięte. Ten obraz, moi drodzy, to wstęp do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a będziemy dzisiaj rozmawiać o przypowieści o 10 pannach. Tutaj niektórzy prosili mnie o tą przypowieść, żebyśmy porozmawiali, rozważyli ją. Więc dzisiaj to uczynimy i żeby to zrobić, to otwórzmy wspólnie fragment Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. Ja przygotowałem prezentację i tu będą wyświetlane też wersety od razu, ale też różne ciekawe rzeczy. Uruchamia się. Mateusza 25 rozdział i od pierwszego wersetu. Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Te głupie, wziąwszy lampy, nie wzięły ze sobą oliwy, lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre, nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Zauważcie, że kiedy zaczynamy czytać tą przypowieść, ta przypowieść w ogóle zaczyna się od słowa wtedy. W Grece użyte jest to słowo tote, ono oznacza dosłownie, tak jak jest przetłumaczone w naszych Bibliach, czyli wtedy, ale też w tym czasie, w tamtym momencie, jeżeli chcemy coś określić, odnieść się do czegoś, co się wydarzyło, czy co będzie miało miejsce. I kochani, to słowo ma tutaj dość istotne znaczenie, ponieważ łączy przypowieść Jezusa o 10 pannach z tym, co Jezus mówił wcześniej, z jego wcześniejszą wypowiedzią. I jakby nie można chcieć czytać tej przypowieści w oderwaniu zupełnie od tego, co Jezus powiedział wcześniej, bo dojdziemy do jakichś innych wniosków. Więc rzeczywiście trzeba spojrzeć na to, o czym mówi Jezus w 24 rozdziale. No a o czym mówi Jezus w 24 rozdziale? Też troszeczkę zaczęliśmy nabożeństwo dzisiejsze czytając pewien fragment, Ale cała wypowiedź Jezusa w 24 wersecie, rozdziale jest odpowiedzią tak naprawdę na pytanie, które zadali wcześniej Jego uczniowie, siedząc z Jezusem na Górze Oliwnej. O co oni pytali Jezusa? 24 rozdział, 3 werset jest napisane: powiedz nam, kiedy to się stanie. Chodzi tutaj, że Jezus wcześniej powiedział, że kamień na kamieniu nie zostanie, że wszystko po prostu zostanie rozwalone, że nawet kamień na kamieniu z tego, co oni widzą, co widzą Jego uczniowie, nie pozostanie. I również pytają Jezusa o to, jaki będzie znak Twojego przyjścia oraz końca świata. Jezus, mówiąc o zburzeniu świątyni, tutaj Kamil bardzo fajnie tydzień temu o tym mówił, ale mówiąc jakby do uczniów o zburzeniu świątyni, dotyka coś, co w myśleniu żydowskim było bardzo mocno kojarzone z Bożym Sądem. Ale nie tylko Bożym Sądem, w ogóle z pewnym przełomem, który był zapowiadany przez proroków Starego Testamentu. Uczniowie więc, można powiedzieć, zadają pytania tak naprawdę z perspektywy takich prorockich zapowiedzi Starego Testamentu. Zobaczcie, że Jezus wcale, mówiąc o rozwaleniu świątyni, wcale nie mówi o swoim przyjściu i nie mówi też o końcu świata. Uczniowie sami to jakby zbili w jeden jakiś ciąg myślowy i zadają mu te trzy jakby pytania. I te zapowiedzi prorockie mówią o przyjściu Mesjasza jako króla, to bardzo ważne, ustanowieniu Królestwa Bożego, tworząc, oczywiście o sądzie, tworząc taki wielki, przełomowy moment w historii świata, gdzie wszystko się zmieni. Wszystko będzie zupełnie miało inną perspektywę. I powiem wam tak, nie tylko wtedy było takie myślenie Żydów na ten temat. Oni oczekiwali Mesjasza, oczekiwali, że coś się wydarzy, że zapanuje Królestwo Boże, że zupełnie inny porządek będzie panował. Ale do dziś Żydzi dokładnie na ten moment czekają. Czekają, aż proroctwa Starego Testamentu, aż te zapowiedzi się wypełnią. Czekają na Mesjasza. Oczywiście Mesjasz przyszedł, to chcę podkreślić, tylko zupełnie nie w taki sposób, jaki Żydzi oczekiwali. Ale skoro sam Jezus pewne rzeczy mówi uczniom i kiedy mówi, świątynia będzie rozwalona, jakby uczniowie automatycznie, aha, no to te rzeczy zaczną się dziać, zaczną się wykonywać, to powiedz nam, Mistrzu, kiedy te wydarzenia będą miały miejsce? W tle mają na pewno między innymi proroctwa z Jeremiasza 7 rozdziału, z Zachariasza 14 rozdziału, z Daniela 7 rozdziału, gdzie czytamy takie słowa. Widziałem, możemy wyświetlić, widziałem też w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, przyszedł aż od Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyły mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Daniel zapowiedział, że oto przyjdzie Syn Człowieczy i otrzymuje absolutną władzę, zaprowadza pewien porządek, zostanie ustanowione królestwo i kończy się dotychczasowy porządek świata, można powiedzieć. Kończy się pewien wiek. Dla uczniów to wszystko wydaje się zamykać w jednym chronologicznie zbitym czasie. Oni to wszystko w jednym momencie kojarzyli. Jeśli nawet nie kojarzyli, że to się tak wydarzy w jednej chwili, to na pewno w jakimś niedługim odstępie czasu. Jako taka, można powiedzieć, jedna rzeczywistość, która się zadzieje. Bo skoro świątynia ma być zburzona, skoro Jezus to mówi, skoro gdzieś tam padały wypowiedzi Jezusa też o przyjściu, mówił też o Królestwie Bożym, zresztą Ewangelia Mateusza bardzo na ten temat dużo mówi, to w ich myśleniu oznacza to, że dzień sądu, objawienia się Mesjasza i zakończenia dotychczasowego porządku, gdzieś to się zbija w jednym okresie. Ale powiem wam tak, to nie pierwszy raz, że Jezus, on wykracza poza ludzkie oczekiwania i poza ludzki sposób myślenia na dany temat. To już jego pierwsze przyjście pokazało, że jakby te oczekiwania, te myśli, jak to wszystko będzie poukładane, to już zburzyło to. Więc Jezus nie zamyka się w myśleniu uczniów, ani w sposobie oczekiwania na wypełnienie się tych wydarzeń. Odpowiedź Jezusa, można powiedzieć, precyzyjnie zapowiada zburzenie Jerozolimy, daje wskazówki dla uczniów, co powinni robić w tym czasie. I rzeczywiście te rzeczy się wypełniły w bardzo dokładny sposób. I tutaj, jeżeli byśmy nawet sobie prześledzili komentarze teologów na ten temat, to nikt nie ma wątpliwości, że tak się stało, że bardzo mocno, precyzyjnie te rzeczy się wypełniły w życiu uczniów, czy w ogóle jako wydarzenia historyczne. Ale jednocześnie cała wypowiedź Jezusa wraz z przypowieścią o wiernym i niewiernym słudze, która się pojawia jeszcze pod koniec 24 rozdziału właśnie Ewangelii Mateusza, przypowieści o 10 pannach i o talentach, zamyka całą jakby tutaj wypowiedź Jezusa na temat tych wszystkich wydarzeń, którą trudno zamknąć tylko do roku 70. Chociaż wiem, że są ludzie, którzy zamykają ten okres całkowicie. Przykładowo preteryści, którzy myślą, że te rzeczy się już wszystkie wydarzyły, łącznie z przyjściem Jezusa. I zaczęło się panowanie Królestwa Bożego, bo pewien etap się skończył. Ale jakby później wypowiedzi Jezusa te argumenty wybijają totalnie, no bo nie da się tutaj jakby wszystkiego zamknąć w jakimś jednym okresie. I tak naprawdę można powiedzieć, ta wypowiedź Jezusa prowadzi nas do takiego czasu oczekiwania, do momentu ostatecznego przyjścia Syna Człowieczego, Mesjasza i wypełnienia się w pełni tych wszystkich zapowiedzi. W tych wszystkich jakby wypowiedziach Jezusa rzeczywiście można zobaczyć, że są pewne rzeczy, które przychodzą w sposób nagły i zaskakujący. Że z jednej strony Jezus przepowiada uczniom, co się będzie działo, ale z drugiej strony mówi, że jest pewien efekt zaskoczenia tego wszystkiego. I wiecie, kiedy spojrzymy na pierwszy Kościół, kiedy spojrzymy na przykład na drugi list Piotra, widzimy, że apostoł Piotr jest świadomy tych wszystkich rzeczy i w jego liście, w drugim liście pojawia się pewne napięcie, pewien odpowiedź na kryzys oczekiwania Mesjasza i niespełnienia się pewnych wydarzeń, o których Jezus mówił. Bo czytamy tak, w trzecim rozdziale, trzecim wersecie drugiego listu Piotra. Bo jeśli ludzie zaczynają mówić, gdzie jest obietnica Jego przyjścia, no bo przecież wszystko trwa tak, jak było na początku. Przychodzili ludzie, którzy drwili z tego. I powiem wam tak, gdy zobaczymy jeszcze jedną rzecz w tym miejscu, chcę zaznaczyć, że wielu biblistów, wiele komentarzy na ten temat takich współczesnych badań na temat drugiego listu Piotra mówi o tym, że jakby datuje się powstanie listu troszkę później niż wcześniej przypuszczano. Nie wiem do końca, czy mam takie przekonanie. Może tak, może nie, ale jest to ciekawa kwestia, dlaczego tak jest. Bibliści zwracają uwagę na kwestię właśnie takiego kryzysu, który powstał po 70 roku, kiedy się okazało, że oczekiwany Mesjasz nie przyszedł. W sensie, że te oczekiwania uczniów i ta pewność, która była w Kościele w pierwszym wieku, bo ona była i wiemy o tym, że jakby było przekonanie, że te rzeczy się zadzieją bardzo szybko, powstał pewien kryzys, Jezus nie przyszedł, tak? Pojawili się ludzie, którzy drwili z tego, mówili, no gdzież jest Jego obiecane przyjście, tak? Rzeczywiście Piotr mówi o tym, że że pewien kryzys był, w sensie takim, że przychodzili ludzie, którzy drwili z tego. Piotr swojej odpowiedzi, ja co do datowania nie mam pewności i tutaj jakby nie chcę przesądzać, natomiast jest to ciekawy argument. Zresztą, kiedy przeczytamy Didache czy innych, przejrzałem sobie innych ojców Kościoła, oni to samo piszą, jakby podobny ton. Rzeczywiście było pewne takie, można powiedzieć, nie nazwałbym tego kryzysem wśród Kościoła, bardziej jakby umacnianie czy wypowiedzi, które kierowały ludzi, że poczekajcie, te przyjście będzie, ty bądź gotowy w tym sensie, tak? Że jakby dostrzegali to, że się to nie wydarzyło i to mówię po 70 roku, ale w tym wszystkim było takie natchnienie nadzieją, tak? Że tak jak apostoł Piotr to robi. I Piotr w swojej jakby wypowiedzi też kieruje uwagę swoich czytelników na jeden aspekt, który nam często ucieka. Tak? Mówi tak, jedno niech będzie, niech nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka ze spełnieniem obietnicy. Jakby nie daje tutaj wątpliwości. Spokojnie. Wy macie swoją perspektywę, ale Pan ma swoją perspektywę. U Niego jest ten czas zupełnie inaczej i pewne rzeczy my możemy nadinterpretować. Możemy gdzieś w swojej jakby dobrej wierze się zapędzić, ale Piotr mówi spokojnie, ten czas Pan nie zwleka z spełnieniem obietnicy, u niego ten czas zupełnie inaczej wygląda. Ale apostoł Piotr swoich czytelników prowadzi w inną stronę, jakby nie odpowiada im na ten moment czasu przyjścia Jezusa, nie koncentruje ich uwagę i nie odpowiada im na pytanie, no to kiedy, bo pewnie takie pytania były, kiedy to jakby się wydarzy chronologicznie, a może Piotrze coś wiesz, tylko mówi tak, dlatego umiłowani oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. Inaczej mówiąc, wy skupcie się na tym, żeby być gotowym, czyli nie na tym, kiedy, w jakim czasie precyzyjnie wycyrklować, tak? Skoro to się opóźnia, Bóg ma inną perspektywę tych wydarzeń, ale wy się skupcie na czymś innym. I teraz wracając do Ewangelii, bo to tło chciałem wam nakreślić, żebyście wiedzieli w ogóle, o czym Jezus dalej mówi w swojej wypowiedzi. Wracając do Ewangelii, Jezus chce pokazać swoim uczniom swoją własną perspektywę, i która tak naprawdę nie ma dotyczyć precyzyjnego teraz wyliczenia czasu, ale chcę ich poprowadzić do gotowości. Chcę pokazać uczniom, że mają być gotowi. Dlatego Jezus tutaj, tak jak wspomniałem, mówi o tych trzech przypowieściach, które też o tych rzeczach mówią. I teraz w rozdziale 44 wersecie, to co dzisiaj czytaliśmy, jest napisane, dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Zresztą, kiedy spojrzymy na przykład na czas zesłania Ducha Świętego, kiedy Jego uczniowie jakby spotkali się z Chrystusem przed jakby po zmartwychwstaniu, ale przed Jego w niebo wstąpieniem, no to jakie było pytanie uczniów? Kiedy to się wydarzy, tak? Wy pójdźcie, Jezus mówi, idźcie do Jerozolimy, oczekujcie obietnicy Ojca i tak dalej, a oni pytają, ale czy ty w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraela? Czy w tym czasie to się wszystko wydarzy? Oni pytali o czas, a Jezus mówi, nie wasza to rzecz znać pory i chwilę, kiedy mój Ojciec w mocy to wszystko ustanowił. To nie wasza rzecz. Jezus oczywiście koncentruje na czymś innym, na głoszeniu Ewangelii, ale na tle tej odpowiedzi na pytanie uczniów, tej rozmowy, Jezus właśnie na Górze Oliwnej, Jezus zaczyna mówić te przypowieści. Najpierw pojawia się obraz wiernego i niewiernego sługi, którego dzisiaj nie będziemy rozważać, ale wiecie mniej więcej, o czym jest mowa. Tak? Też o takiej gotowości, o nagłości przyjścia. Później Jezus mówi właśnie o 10 pannach i właśnie rozpoczyna tą przypowieść słowami wtedy, czyli te wydarzenia będą jakby pokazane, że wtedy będzie to tak wyglądało, kiedy Jezus przyjdzie. I co będzie dalej, tak? Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien. I tutaj daje podobieństwo Jezus, mówi, że podobne będzie. Podobne będzie do 10 panien. Jakby Jezus już swoich pierwszych słowach chce narysować swoim uczniom pewien obraz rzeczywistości Królestwa Bożego. W całej Ewangelii Mateusza Królestwo Niebios jest ukazane jako rzeczywistość Bożego panowania, Bożego działania, Bożego porządku, który objawia się już teraz, ale w pełni objawi się w przyszłości. W pełni będzie widoczne to, co nadejdzie, to, co będzie jakby już określało, nie w sposób zakryty, ale w pełni objawione. Innymi słowy, Jezus mówi o tej rzeczywistości związanej z Jego panowaniem jako Króla, jako Mesjasza, spełnieniem się tego panowania i będzie miało miejsce w przyszłości. Już teraz, ale jeszcze nie teraz, można powiedzieć. A jeśli tak, a jeśli jest o tym mowa, no to przychodzi od razu pytanie, no to jak wygląda spotkanie człowieka z tą nadchodzącą rzeczywistością? Jak wygląda życie człowieka, czy jak wygląda obraz zetknięcia się człowieka z rzeczywistością Królestwa Bożego, które w pełni przychodzi, czyli przychodzi też Król. Przychodzi Król, który panuje. Jak wygląda ta rzeczywistość, która się z mojego życia spotka z Królem w tym momencie, wtedy? Wtedy będzie podobne. Więc można powiedzieć, że pytanie jest takie, jak wygląda stan tych, którzy żyją w obrębie Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego i którzy w Nim pokładają swoją nadzieję. Jezus mówi, że nadchodząca rzeczywistość ta, Królestwa Bożego, będzie podobna do 10 panien. Więc można powiedzieć od razu, no to kim są te panny? I jak poczytamy na ten temat, czy posłuchamy kazań, to jest od lewej do prawej do wyboru. Porównanie do oblubienicy, do tego, do tamtego, ale ja nie chcę wchodzić w to. Ja widzę już na tym etapie, kiedy Jezus maluje coś przed oczami, to On chce pokazać jakiś obraz i chce, żebyśmy go odczytali jak najlepiej, bo na tym nam zależy. I patrząc na te 10 panien, od tego jak Jezus zaczyna tą przypowieść, od razu mi się kojarzy, że to są osoby, które są związane z uroczystością weselną. Czyż nie tak? Mamy 10 panien. Wszystkie panny oczekują oblubieńca. Wszystkie są przygotowane na ten czas, przynajmniej zewnętrznie. Żadna z tych osób nie jest ukazana jako wróg oblubieńca, jako osoba postronna, obojętna wobec przyjścia oblubieńca. Przeciwnie, wszystkie są częścią tego samego obrazu, są częścią obrazu oczekiwania, co jakby potwierdza to, że no jakby nie znajduje się panna z lampą na tej części ceremonii przypadkowo, bo tak, wiecie, przechodziła i wzięła lampę. Nie, te osoby były w konkretnym celu, one przyszły tam, mają swój cel, mają oczekiwanie, czekają na oblubieńca wszystkie. I to jest ten pierwszy obraz, który Jezus pokazuje. Samo określenie panny w greckim tekście partenoi, ono oznacza dosłownie dziewicę, zresztą w Biblii UBG tak jest przetłumaczone, że to jest dziewica czy młoda, niezamężna kobieta. I w realiach żydowskiego, tamtejszego czasu, chodzi tutaj o młode kobiety, które wychodzą na spotkanie oblubieńca, aby uczestniczyć w takiej ceremonii jego przyjścia i aby wprowadzić go w dalszą część ceremonii, uroczystości, zaślubin. Natomiast samo to słowo partenoi, ono ma taki obraz od razu dla słuchacza, który słyszy to słowo, ma taki obraz czystości, bo to były dziewice, taki obraz gotowości, uroczystego, podniosłego uczestnictwa. Więc już taki obraz mamy na samym początku. I możemy powiedzieć, że to nie jest obraz świata, bo niektórzy tu widzą, wiecie, ten podział, tak, 5 mądrych, 5 głupich, te 5 głupich to jest świat, który tam zostanie potępiony ostatecznie. Ja bym nie wchodził tutaj w takie rozumienie tego tekstu, dlatego że wszystkie są. Obraz pokazuje, że wszystkie czekają. Wszystkie są w tej samej scenie, wszystkie należą do tej samego obrazu, wszystkie, Jezus mówi, mają lampy, Więc to jest taka, można powiedzieć, przygotowanie do tego, co ma się odbyć. Wszystkie wychodzą na spotkanie oblubieńca i wszystkie na niego czekają. To jest taki obraz. Wszystkie na niego czekają. Jezus mówi, że jest ich 10. Liczba 10 w Biblii, w kulturze żydowskiej, niesie sobą taką myśl o pewnej kompletności, o całości pewnego obrazu. Nie chodzi tutaj oczywiście o jakieś mistyczne odczytywanie liczby konkretnej, ale rzeczywiście taką informację, że Jezus przedstawia nam pełen obraz, pełną grupę ludzi, nie wycinek czegoś, tylko jakby pokazuje obraz, który jest kompletny, który jest całościowy. Jezus mówi, że panny wzięły lampy, wychodząc na spotkanie oblubieńca. Nie wyglądały z pewnością tak jak ta. Jest dużo komentarzy na ten temat, jak to wyglądało i nie chcę w to wchodzić, bo to może nie jest aż taki istotny, przynajmniej tak uważam, detal. Ale ogólnie jest to bardzo ważny detal. W sensie takim, że owe panny nie siedzą biernie. Nie są nieprzygotowane na ten czas. Wszystkie coś mają w ręku. Gdyby Jezus skończył tą przypowieść na tym, to byśmy zostali z pewnym obrazem i byśmy widzieli, że wszyscy są tacy sami. Wszyscy wyglądają identycznie. Wszyscy mają coś w ręku. Mają w ręku symbol oczekiwania. Symbol gotowości. Symbol, że ja czekam na kogoś. A konkretnie na oblubieńca. Więc gdyby spojrzeć już teraz na ten obraz, to wszystkie są gotowe z tą uroczystością, wszystkie chcą uczestniczyć i wszystkie czekają na oblubieńca. Dalej Jezus pokazuje, że te wszystkie panny wyszły na spotkanie oblubieńca, czyli można powiedzieć, wszystkie panny mają ten sam cel. Wszystkie idą w tym samym kierunku, wszystkie zmierzają do czegoś. Nie ma tutaj też różnic. Można powiedzieć, że wszystkie są, tak porównując do Kościoła, jeżeli byśmy chcieli jakieś tutaj wtrącić porównanie, wszystkie zmierzają ku tej samej przyszłości, co się ma wydarzyć. Wszystkie pragną czegoś, w czymś uczestniczyć, być częścią czegoś, jakiegoś wydarzenia. No ale pojawia się pytanie, skoro wszystkie są w tej samej scenie, o której Jezus mówi, wszystkie mają lampy, może takie piękne, może inne, i wszystkie wychodzą na spotkanie oblubieńca, no to gdzie jest różnica? No gdzie jest różnica pomiędzy nimi? No właśnie, tutaj po raz pierwszy w wersecie drugim pada rozróżnienie. Jezus mówi, 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. To pokazuje, że ta wcześniejsza scena, wcześniejsze zewnętrzne ukazanie tych panien nie rozróżnia między nimi jakby tego, co się dalej wydarzy. Nie ma tu żadnej różnicy. Ten podział zaczyna się gdzieś wewnątrz. Bo jak tu określić głupi, mądry, po czym to rozróżnić? Więc Jezus mówi, że istnieje między nimi różnica i to bardzo poważna różnica, nie kosmetyczna, ale zasadnicza. Co oznacza, że jedne są głupie, a drugie mądre? Użyte tutaj jest greckie słowo moraj, głupie, które oznacza nie tyle brak inteligencji, jak my czasami to możemy interpretować, co raczej brak rozsądku, brak roztropności, pewną bezmyślność, nieumiejętność właściwej oceny sytuacji. Może my to tak potocznie mówimy, że ktoś jest lekkomyślny. Że ktoś jest po prostu nieprzewidywalny, nie potrafi spojrzeć w przód i przewidzieć sytuację. Wiecie, no kierowcy czasami wyjeżdżają na drogę i nie jadą 200 na godzinę, nie przewidzą. Są lekkomyślni w tym, że może ktoś im wyjechać z pobocznej drogi i zginął. Bo gdyby przewidzieli to, gdyby byli mądrzy, to by przewidzieli tę sytuację i od razu noga z gazu. W związku z tym można powiedzieć, to nie jest ktoś, kto ma niższe zdolności intelektualne, ale ktoś, kto nie rozumie powagi sytuacji, która nadchodzi i nie przygotowuje się adekwatnie do tej sytuacji, która właśnie będzie miała miejsce. To jest właśnie to, o czym tutaj Jezus mówi. A z kolei mądre to nie te, które rozwiążą każde zadanie matematyczne. Każdą łamigłówkę czy krzyżówkę każdą rozwiążę. To nie o to chodzi. Użyte tutaj greckie słowo frinimoi pokazuje, że panny w tym obrazie są roztropne, przewidujące, rozsądne, umiejące właściwie odpowiedzieć swoim życiem na sytuację, która nadchodzi, która będzie miała miejsce. W Biblii mądrość bardzo często nie jest taką kategorią akademicką, chociaż też jest, ale nie w pierwszej kolejności. Jest mądry, bym tak powiedział, mądry człowiek, mądra osoba to ta, która żyje w prawdzie. Widzi rzeczy takie, jakie są. Potrafi rozróżnić, potrafi jakby zobaczyć takie, jakie one są, bez science fiction, bez własnych wyobrażeń. Umie je ocenić i odpowiednio według nich postępować. To jest mądrość. Dlatego człowiek naprawdę musi wołać o tą mądrość, o łaskę, żeby widział rzeczy takie, jakie one są. Jeżeli Jezus o czymś mówi, to ja chcę rozumieć to, o czym mówi Jezus, a nie wkładać swoje science fiction. Bo to jest bardzo ważne, to jest właśnie mądrość. Głupi to ten, kto lekceważy prawdę i żyje powierzchownie. Nie interesuje go, co będzie jutro. Ma czas przecież. I nie przygotowuje się odpowiednio na to, co jest pewne, na to, co nadchodzi. I teraz, kiedy Jezus idzie dalej w swojej wypowiedzi, zaczynać odsłaniać po kolei, na czym polega ta różnica, która oczywiście na samym początku wcale nie była widoczna. Czytamy. Te głupie wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy, lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. Oczywiście tu jest mnóstwo na ten temat myśli, komentarzy, które mówią, że jakaś tam część oliwy było, bo lampa świeciła się, gasła, zapasu oliwy nie było. I ja chcę was skierować w jedną stronę. Tutaj po raz pierwszy widzimy coś, czego tak naprawdę wcześniej nie można było dostrzec, bo gdybyśmy wcześniej zamknęli ten obraz, no to byśmy tylko mieli gotowość zewnętrzną i ocenę kogoś, kto zna wnętrze i mówi, że jest wyraźny podział, mądre, głupie. Ale nie widzimy przyczyn. Jezus pokazuje, że w tym zewnętrznym podobieństwie wszystkich panien kryje się różnica, którą zaczynamy w tej chwili pomalutko rozumieć. Problem nie polega na braku działania, czyli wszystkie wystartowały, wszystkie przygotowały się, wszystkie miały lampy, wszystkie wyszły, ale różnica polega na powierzchowności, czy właśnie lekkomyślności, czyli nie przewidziałem, co może się wydarzyć. Albo inaczej, nie wziąłem sobie do serca, że sprawy są poważne, że to, co w przyszłości, to sprawy są poważne i ja muszę przewidzieć wszystko. Więc Jezus mówi, że głupie nie wzięły oliwy. Wiecie, te głupie, można powiedzieć, nie przewidziały tego, nie uwzględniły w swoim myśleniu tego, co mogło się wydarzyć. Czyli, że przyjście oblubieńca może się opóźnić. Mądre przewidziały to i ich postępowanie zupełnie jest inaczej. Ich działanie nie jest takie, można powiedzieć, bezmyślne, ale jest przemyślane, uwzględnia możliwość opóźnienia się, uwzględnia czas w ogóle, uwzględnia właściwą ocenę sytuacji, rzeczywistości. I różnica pomiędzy pannami polega na tym, że są w różny sposób przygotowane na to spotkanie. O, wszystkie wyszły, ale to, jak się przygotowały, to czyni różnicę pomiędzy nimi. I tutaj zaczyna się pojawiać bardzo ważny motyw tej przypowieści, mianowicie motyw czasu, opóźnienia i trwania. Mądre są przygotowane nie tylko na początek wydarzenia, ale na dłuższą drogę, na właściwą ocenę rzeczywistości. Nie tylko na ten moment zaproszenia oblubieńca na wydarzenie, ale na czas oczekiwania. aby na ten czas być gotowy. Głupie natomiast działają tak, jakby wszystko miało wydarzyć się natychmiast. W jednym momencie nie muszę się zbytnio przygotowywać, nie muszę o coś zadbać. Nie jest to jakiś dystans, wszystko się wydarzy bardzo szybko. Czym może być oliwa w tym obrazie? No właśnie, tutaj zachowałbym pewną ostrożność, bo często przypisuje się oliwie takie wyjęte z Biblii po prostu porównania typu Duch Święty, wiara, coś bardzo precyzyjnie określamy i wrzucamy to w tą przypowieść i symbolizujemy pewne rzeczy, ale myślę, że nie powinniśmy zaczynać od takich wniosków od razu. Powinniśmy najpierw zobaczyć, jaką rolę oliwa pełni w samym obrazie, w samej przypowieści, o czym właściwie Jezus mówi. Jezus tutaj jakby nie tłumaczy tej oliwy, czym ona jest, jaki daje symbol, tylko ta oliwa pełni pewną rolę w tym całym obrazie. I można powiedzieć, że w tym opisie oliwa jest tym, co pozwala lampie świecić. Czyż nie tak? Jest tym, co podtrzymuje światło w jakimś określonym czasie. Druga rzecz, która jest istotna, to, że widzimy wyraźnie, że ta oliwa jest konieczna, aby trwać czas oczekiwania i być gotowym na ten właściwy moment, na najważniejszy moment, kiedy będzie taka konieczność. Dlatego mądre, można powiedzieć, przygotowują się, uwzględniają czas, niepewność, uwzględniają możliwość, że oblubienie się opóźni. One to przewidziały. Jedne więc były gotowe na długie oczekiwanie, a drugie na szybki początek. I tutaj całe napięcie rośnie, bo Jezus mówi, a gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. Mamy tu bardzo kluczowe zdanie. Oblubieniec zwlekał. Oblubieniec zwlekał, czyli mamy taki moment opóźnienia pewnego czegoś, pewnego bardzo ważnego wydarzenia. Czas się wydłuża, to co miało może się wydarzyć szybciej, albo szybko, nie dzieje się od razu, nie dzieje się natychmiast. Pojawia się przestrzeń oczekiwania, rzeczywistość, która wpisuje się w taki obraz oczekiwania na ważne wydarzenie, a nie na ludzkie jakieś tam przemyślenia na ten temat. Ale Jezus mówi coś jeszcze, że wszystkie zmorzył sen i wszystkie zasnęły. I nie chodzi tutaj o interpretację, że to jest obraz Kościoła, który będzie w letargu, będzie letni, w letargu zaśnie, będzie spał, jak ta śpiąca królewna. Sen w tym obrazie jest czymś naturalnym. Zauważcie, jest czymś pozytywnym. Nie ma nic tutaj niepozytywnego, w sensie takim, że jakby Jezus nie komentuje to, bo i mądre, i głupie zasnęły. Jedne i drugie. Jezus pokazuje, że te długie, bardzo długie oczekiwanie jest takie samo u wszystkich panien. Wszystkie doświadczają tego opóźnienia, wszystkie zmógł sen i wszystkie zasnęły. To było rzeczywiście bardzo długie. Ale nie wszystkie są tak samo przygotowane na moment, który zaraz nastąpi. Bo oto nagle o północy rozlega się krzyk, wołanie. Oblubieniec idzie. Teraz jest czas, by wyjść mu na spotkanie. Teraz jest ta chwila najważniejsza. Nastał ten czas. Jezus mówi, że dzieje się to o północy, co pokazuje, że następuje to w momencie niespodziewanym, w którym człowiek już przestaje czuwać według własnych wyobrażeń. To już jest, można powiedzieć, na schyłku drugiego dnia. Dzieje się zupełnie inny, nowy dzień. Więc jeżeli się nawet umówiliśmy z oblubieńcem na dany dzień, że on przyjdzie, to jeżeli po północy będzie, to już będzie już drugi dzień. Inny dzień, to mógł chociaż oblubieniec powiedzieć, że to będzie na drugi dzień. Ale tu mamy dokładnie o północy, czyli generalnie można powiedzieć w takiej chwili, której się może panny już straciły nadzieję nawet, że on przyjdzie, bo co ma przyjść na drugi dzień? Oczywiście tu jeszcze można by było ten czas troszeczkę doprecyzować tą kwestię, Ale chcę zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. W żydowskich realiach tamtych czasów uroczystości weselne często zaczynały się pod wieczór. Oblubieniec przychodził do panny młodej, a całemu wydarzeniu towarzyszyły właśnie procesja z lampami, pochodniami, z radością, z oczekiwaniem. Ale dokładny moment, kiedy przyjdzie oblubieniec, nie był sztywno, tak jak to dzisiaj jest na weselach, nie był sztywno co do godziny, nie był ustalany. Więc tak naprawdę, znając to, ja jestem człowiekiem, który powinien wiedzieć to i być nastawiony na oczekiwanie. Ono nie musi być krótkie, ono może być dłuższe. Więc jeżeli jestem mądry, jeżeli wiem, jak to wygląda, no to przygotowuję swoje wszystko, co mam przygotować na ten czas. Można powiedzieć, że to wpasuje się w te słowa, o których mówił Jezus, że nikt tak naprawdę nie wie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Nikt z gości weselnych nie wiedział, kiedy przyjdzie tak naprawdę oblubieniec. Kiedy zagości, kiedy ta procesja będzie, kiedy to wszystko się wydarzy. Właśnie dlatego potrzebne było przygotowanie, nie na początek, ale na cały czas oczekiwania, żeby kiedy przyjdzie ten czas, być właściwie przygotowany. Czytamy, że kiedy oblubieniec nadchodził, to wszystkie zaczęły reagować. Wszystkie reagują, wszystkie zaczynają porządkować swoje lampy, patrzeć. Oliwa jest, nie ma, wiecie, popłoch. Wszystkie zareagowały na wieść, że przychodzi oblubieniec. Nie było takich panien, które by było obojętne wobec tego, co się wydarzy. I znowu na poziomie zewnętrznym można powiedzieć, reakcja jest podobna. Wszystkie się budzą, wszystkie przed chwilą zasnęły, wszystkie wstają, wszystkie zaczynają działać. Coś trzeba zrobić. Ale okazuje się, że głupie coś wcześniej zignorowały, coś wcześniej zlekceważyły. Nie teraz, teraz nie, ale coś wcześniej zlekceważyły i czegoś wcześniej zabrakło. Zabrakło czegoś, co jest kluczowe na tą chwilę. Ich lampy, Jezus mówi, zaczynają gasnąć. I tak naprawdę ta kluczowa różnica ujawnia się dopiero teraz. Nie na samym początku. W momencie dopiero przyjścia oblubieńca ta różnica dopiero zaczęła się objawiać, stawać się jasna. Głupie więc panny mówią, dajcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Próbują coś nadrobić, ale problem jest w tym, że nie jest to już moment, w którym można coś nadrobić, coś wykonać, coś zrobić, bo to nie jest czas budowania gotowości i to nie jest ta chwila, żeby nadrobić coś, co się straciło wcześniej. Jest zbyt późno, by nabyć oliwę. Jest zbyt późno w tej całej obrazie, żeby zmienić sytuację. I mimo to, że głupie panny próbują coś nadrobić, słyszą odpowiedź, bo te proszą je o tą oliwę. Nie damy wam oliwy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Jezus pokazuje, że są rzeczy, których nie da się w żaden sposób uzupełnić w momencie jego przyjścia. Są rzeczy, których nie da się pożyczyć od kogoś. Są rzeczy, które muszą zostać przygotowane wcześniej. Dla tych, którzy są mądrzy, którzy roztropni, którzy przewidują, którzy rozumieją, co się dzieje i co nadchodzi. No bo jak pożyczyć od kogoś w ostatniej chwili gotowość? Jak od kogoś pożyczyć czuwanie? Jak od kogoś pożyczyć wiarę? Relacje z Jezusem? Jak pożyczyć nagle relacje z Jezusem? Jak pożyczyć relacje z innymi ludźmi? Z Kościołem? Z braćmi, siostrami? Jak to nagle pożyczyć w jednej chwili? Co zrobić? Jak pożyczyć wierność Jezusowi? Jak pożyczyć wewnętrzny stan mojego serca. chwila przyjścia oblubieńca nie jest już czasem budowania tego, co wcześniej zabrakło. I tutaj nie chodzi, że Jezus chce pokazać te panny, były takie, wiecie, samolubne i nie dały, nie pożyczyły. Chodzi, Jezus mówi tak, że to jest czas jakby rozdzielenia. Tutaj no, nie ma możliwości zmiany sytuacji. Jakby, żeby ten obraz dotarł do naszych głów, że w tym momencie nie ma zmiany sytuacji. Nie ma możliwości, po prostu nie ma możliwości. Nie przewidziałem tego, że tak będzie. Głupota. Głupota. Kochani, w ten sposób Jezus prowadzi nas już w tej przypowieści do podsumowania. Podczas gdy głupie panny dalej próbują coś nadrobić, bo poszły kupować oliwę, wiecie, do kupców, tak? Posłuchały tamtych, więc poleciały kupować. Może coś się da nadrobić, może da się zmienić tą sytuację. Czytamy, że przyszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły z nim na wesele. I co? I drzwi zamknięto. I to jest moment, który ujawnia wszystko. Wszystko, co było wcześniej, było niewidoczne. Ten moment pokazuje, staje się jawne, kto został. W realiach żydowskich po rozpoczęciu uczty weselnej oczywiście, drzwi były zamykane w pewnym czasie i nie wpuszczano gości do środka, w sensie spóźnionych gości do środka, bo nie wypadało się spóźnić. Bo to było lekceważenie kogoś, kto jest dla nas ważny. Ja przyszedłem na tą uroczystość i nie wypada wejść, wiecie, przyjść i powiedzieć, no sorry, spóźniłem się, miałem tam sprawę, tak? Kupowałem oliwę, bardzo ważne, ale to już ta część uroczystości już jest za nami. To już nawet niepotrzebna ta oliwa. Już koniec, już zamknięto drzwi. Jezus, wykorzystując ten obraz, znany zwyczaj zamykania drzwi, chce pokazać, że jest moment, kiedy On przyjdzie i kiedy On wyznaczy granicę, której nie ma już możliwości zmiany. Gotowe panny wchodzą, drugie zostają na zewnątrz, chociaż chcą bardzo wejść. Dalej chcą wejść. Chcą być częścią tego, co się dzieje. Wołają do oblubieńca, otwórz nam. Ale czytamy, że jest już za późno. Oblubieniec odpowiada tym wołającym pannom w bardzo mocny sposób. Mianowicie mówi im, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. I to jest bardzo szokujące zdanie w tej całej przypowieści. Nie chodzi tu, że ja w sensie na przykład nie znam tam, czy znam kogoś, nie wiem, Janka tam, Ewę, Litkę, nie wiem, kogoś tam znam, no tak, znamy się, tak. Tu chodzi o coś więcej. To nie chodzi jakby wiedzieć o kimś coś, w sensie, że ja wiem o kimś coś, tak? Tu chodzi o relacje. Jeżeli ja mówię, że znam kogoś, to znaczy, że jestem w nim w relacji. Że jestem z kimś w relacji, że jest relacja pomiędzy nami. A Jezus jakby nie mówi w tym sensie, że nie znam was, że jakby nie wie, kto to jest, tak? Ale że nie ma relacji, że zabrakło relacji, że wcześniej coś mogło być, a czegoś zabrakło. Dlatego można powiedzieć, ta przypowieść nie dotyka tylko jakiegoś zewnętrznego przygotowania. Można być w kościele, można uczestniczyć w wszystkich nabożeństwach, można naprawdę zewnętrznie widzieć, że zmierzamy wszyscy w jednym kierunku, że dążymy do tego samego. Ale tu nie chodzi o zewnętrzną formę, o coś, co jest wewnątrz. Coś, czego nie widać. Dotyczy to oliwy. Dotyczy pytania, czy odpowiedzi na te pytanie, czy ktoś rzeczywiście należy do Królestwa Bożego. Jest częścią Królestwa Bożego i oczekuje objawienia w pełni. Czy rzeczywiście, czy jestem znany oblubieńcowi, czy oblubieniec znany jest mi? Czy to oczekiwanie na króla, na jego panowanie jest prawdziwe? Czy ta gotowość jest prawdziwa? czy tylko jej zewnętrzny obraz. Dlatego Jezus kończy tą przypowieść słowami: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. W greckim to słowo nie oznacza tylko nie spać, ale raczej bądźcie stale uważni, trwajcie w gotowości. Tak jakby miał Jezus dzisiaj przyjść, chociaż Pan zwleka. To sprawia, że moje serce, rzeczywiście moje życie, i to Jezus mówi do uczniów, jest gotowe na to najważniejsze wydarzenie. Pytanie więc, można powiedzieć, patrząc na tą perspektywę apostoła Piotra, którego słowa dzisiaj przytaczaliśmy, nie zmierza ku temu, żeby tu dawać precyzyjne odpowiedzi, chociaż Kamil słusznie to zauważył, że dzisiaj w internecie pojawiło się mnóstwo takich komentarzy, proroctw tak zwanych, wyciągania pewnych fragmentów z kontekstu i już próbowania wyznaczenia tego okresu i zajmowania się tym, więc pytanie jakby nie zmierza ku temu, żeby pytanie i odpowiedź nie zmierza ku temu, żeby na to precyzyjnie odpowiedzieć i kiedy się to stanie, tak jak uczniowie pytali, ale odpowiedź zmierza ku temu, jakimi powinniśmy być w tym czasie. Jakim ja powinienem być na ten czas, na ten moment? Czy naprawdę znam Jezusa? Czy naprawdę Go znam? Nie wiem o Nim, nie czytam o Nim, czy Go znam i czy On mnie zna w sensie naszej relacji? Czy jestem gotowy? Kochani, powstajmy.